Dzisiaj mam przywilej, żeby podejść do jaskini Lwów, do baptystów i mówić o chrztu. To jest ciężka sztuka. Mam nadzieję, że będzie to bliżej wyzwanie niż to, że to oburza was. Ale mam nadzieję, żeby odpowiedzieć na parę pytań, które możemy mieć wokół tego tematu, pomimo to, że możecie dużo razy słyszeliśmy kazanie na ten temat. Jedno pytanie, które czasami ludzie zadają, jest dlaczego Jezus był ochrzczony? Dlaczego On przeszedł przez chrzest? Inne pytanie, które mamy czasami, to jest, jeżeli to było tak ważne, dlaczego Jezus nie chrzcił? I mam nadzieję, że w ciągu następnych kilku minut, paręnaście, spróbuję odpowiedzieć na te pytania. Ale zacznę takim trudniejszym pytaniem, jeżeli to zadziała. Powinien działać. O! To chciałbym zacząć tym, to ostatnio mieliśmy w naszej grupie biblijnej, więc dyskutowaliśmy to i mieliśmy dosyć żywe, emocjonujące rozmowy. To chciałbym zacząć dzisiejszym kazaniem tym tekstem. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was uczył o pierwszych prawdach Słów Bożych i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Dlatego, pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią pokutę za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga, naukę o chrztach i nakładanie rąk o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. Jeden z najtrudniejszych tekstów Nowego Testamentu. I jeżeli teraz rozmawiamy o chrztu, to ten chrzest jest tu ujęty. Co prawda jedni tłumaczą to jako obmicie, nie jako sam chrzest. Natomiast myślę, że jest powód, dlaczego chrzest tu jest wymieniony jako baptizmo. To figuruje w greckim. Więc pytanie, co to znaczy, że mamy odłożyć te podstawy? Z podstawy, które są niesamowicie ważne. Typu wiary w Boga, typu tego, co Jan Chrzciciel powiedział o pokucie. Bardzo ważne sprawy i mam nadzieję, liczę na to, że nie tylko nasza dwójka, która dzisiaj przejdzie przez wodę chrztu, że to będzie dla nas wyzwanie, dla wszystkich z nas, żeby się zastanowić nad tym, co to znaczy. Co ten autor tego listu do Hebrajczyków miał na myśl, że mamy zostawić elementarne nauki i iść dalej? To trudne pytanie i nie powiem, że mam łatwą odpowiedź na to. Ale zacznijmy od tego pytania, dlaczego Jezus został ochrzczony? Czemu on zaczął ten temat? Sam przejdąc przez, może tu, o, jest. Zaczynamy tym tekstem Rzymian 10. Jeżeli więc ustami swoimi wyznać, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wykrzesił z martwych, osiągnie zbawienie. Mam nadzieję, że to się odnosi do każdego z nas, że to jest doświadczenie każdego z nas, że wyznaliśmy Boga, wyznaliście Jezusa jako Pana, i zauważmy, że to jest Panem. Nie wiem dlaczego nie jest Zbawicielem, ale ten autor Paweł skupi się na to, że Jezus ma być Panem w naszym ujęciu. Pytanie nasze, czy Jezus jest Twoim, moim Panem? Czyli ktoś, kto dyktuje mi, za kogo idę, kto ma dla mnie zadania do wykonania. Czy ja mogę powiedzieć, czy każdy z nas może powiedzieć tak, wyznaję to. I mam nadzieję, że te dwie osoby, które przejdą przez krzest dzisiaj, że uznają to, że Jezus jest ich Panem. I że oni wierzą, że Bóg go z martwych wskrzesił. I według Pawła to jest to, co jest potrzebne, żeby osiągnąć zbawienie. Niby niewiele, ale jednak to jest wymagające. Istotne dla nas na początku dzisiejszych rozważań. Ja was krzę wodą dla pokuty nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Wiemy, że Jan Chrzciciel to powiedział. I powiedział w momencie, kiedy była mowa o Jezusie, że przyjdzie teraz Mesjasz. I Jan mówi, skupi się na to, że jego chrzest jest chrztem wody i chrztem pokuty. Właściwie Jan nie oferuje tu wiecznego zbawienia. Sam. Nie oferuje tu przebaczenia grzechów. Nie rozwiązuje problemu grzechu w naszym życiu. On nie zbawi. On zastawi takie pytanie na później. Jedni mówią, że Stary Testament kończy się Janem, jego nauczaniem, że jego zadanie, główne zadanie i główne zadanie jego chrztu to było, żeby wyznaczyć drogę w kierunku Mesjasza, przygotować mu drogę. I przygotuje drogę w naszych sercach na tyle, że jesteśmy gotowi na pokutę, na zmianę, na to, żeby odejść od życia w grzechu. On nie oferował nam wewnętrznej zmiany jeszcze. To wszystko miało przyjść, ale przyjdzie człowiek, według Jana, przyjdzie człowiek, który będzie chrzcił nie wodą, tylko Duchem Świętym i ogniem. I to jest jego zadanie, zadanie Jana, żeby przygotować Jezusa, tego, który rzeczywiście daje nam zmianę, rzeczywiście daje nam zbawienie, daje nam rozwiązanie na grzech. I Jezus, choć sam nie chrzcił, przychodzi sam przez, jeżeli możemy zmienić to wy tam z tyłu, przechodzi przez proces, gdzie on teraz zaczyna ogłosić, że ludzie mają być przemienieni, mają być zbawieni, ich grzechy mają być opłacone. I właśnie Jezus jest tym, który to robi. W Hebrajczykach wcześniej mamy te słowa. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Więc Duch Święty używa Słowo Boże, żeby nas przemieniać. I Jezus przysyła nam Ducha Świętego, który teraz zacznie, o ile przyjmiemy Go do własnego serca, On zacznie nas przemieniać z wewnątrz. Począwszy od pokuty, od przebaczenia grzechów. od wewnętrznej zmiany i od transformacji w kierunku sprawiedliwości. Dlaczego Jezus w takim razie, który jest tym Mesjaszem, musiał przejść przez to? Może dlatego, że Jezus identyfikuje się tym swoim chrztem Bożym planem, z Bożym planem. Akceptuje Boży plan dla siebie. Może On identyfikuje się z grzesznikami. Był jeden z nas, chociaż sam nie zgrzeszył, stał się człowiekiem. I może inny powód, dlaczego? Dlatego, że On chciał nas namaścić Duchem Świętym. On chciał wołać Ducha Świętego do akcji, do zmiany, do przemiany. I Duch Święty, jak nas przemienia, między innymi, może przede wszystkim, On bierze Słowo Boże, które jest wieczne, które jest mocne i przemienia nasze wnętrze. Daje nam oczyszczenia. Więc Jezus może miał różne powody, dlaczego On dał się ochrzcić. Przejdźmy do następnego. I mamy wiadomość w Ewangelii Jana, że w rzeczywistości Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie. Więc dlaczego Jezus nie chrzcił, jeżeli to było tak ważne? Nie wiem, to tu się domyślam. Ale najlepszy pomysł, który słyszałem na ten temat, jest, że Jezus się skupił na co innego. Jezus nie skupił się na zewnętrzne rytuały, co nie oznacza, że przekreślał ich. Tak jak Michał powiedział, to prawo zostało wypełnione. Więc Jezus uznaje, jest tam w pobliżu tych krzaków. Jego uczniowie się angażują w to, natomiast Jezus się angażuje w co innego. Prawdziwy chrzest. Chrzest, do którego ten chrzest wodny wyznacza. Która jest bardziej skuteczna. Oczyszcza, rozwiązuje, obiecuje. Mocą Ducha Świętego. Jego chrzest to był chrzest Ducha Świętego i ognia. Jego fokus to było nie na jakiś zewnętrzny symbol, ale na rzeczywistość duchowa, która ma miejsce w naszych sercach. To, co jest najważniejsze dzisiaj, jak będą te chrzty, to nie jest woda, to nie jest, żebyśmy się skupili na formę, ale najważniejsze to jest ta przemiana, która nastąpiła, mam nadzieję, w życiu tych, którzy przechodzą przez to. I jeżeli ty jeszcze nie przeszedłeś przez to, to nie oznacza, że musisz, żeby być zbawiony. Natomiast wydaje mi się, że to ma moc taką, że to jest symbol tego, uznajesz, identyfikujesz się z tym, co się dzieje w środku ciebie. Miejmy nadzieję, że to się odnosi do każdego z nas, że to jest symbol Jezusa śmierci i zmartwychwstania. Uznajemy to, identyfikujemy się z tym i to inicjujemy Boża siła w nas, dajemy przyzwolenie i idziemy za Nim. Więc Jezus, mam wrażenie, nie angażuje się w wodnym chrztu, dlatego że On się angażuje w czymś dużo, dużo ważniejszym. I ten wodny chrzest tylko miał być symbolem, wskazicielem tego właściwego chrztu, który ma nastąpić w sercu tych, którzy uznają Jezusa jako Pana. To jest symbol, to co dzisiaj zrobimy, symbol czegoś dużo ważniejszego. I teraz przejdźmy z powrotem do początku, do pierwszego slajdu, na koniec, jeżeli mogę was prosić tam, żeby... O, super, dzięki. Co to wszystko ma wspólnego z tym, co autor listu do Hebrajczyków pisze? On pisze, że teraz jest czas, dla tych, którzy są uczestnikami, którzy skosztowali Ducha Świętego, moc Ducha Świętego, którzy mają oświecenie. Czas dla nich, żeby stać się nauczycielami. Czas dla nich, żeby oni nie byli już niemowlętami duchowymi, oczekując, żeby inni ich karmili. Czas najwyższy, żeby oni sami poszli dalej. Żeby zostawili za sobą te elementarne prawdy, które znają od X lat, które nie są nowe dla nich. Oni powinni być nauczycielami, ale potrzebują, według tego autora, potrzebują jeszcze mleka, żeby ktoś ich karmił. Pytanie dla nas, tak mi się wydaje, nawet dla nas, którzy mieli chrzest 40 lat temu, jak ja, pytanie dla nas jest, czy zostajemy na miejscu? Czy powtarzamy to cały czas, o, ja jestem ochrzczony? Czy chwalimy się tym? Czy potrzebujemy kogoś innego, kto nas wciąga w kierunku dojrzałości? Czy jesteśmy w stanie, czy jesteśmy zdeterminowani, żeby sami stać się takimi uczniami, którzy ciągają innych w naszym kierunku? Mam nadzieję, że to, jak będziemy patrzeć na dzisiejszy chrzest, ci z nas, którzy już przeszli przez to, żebyśmy się zadali sobie pytanie, czy my staliśmy na miejscu od czasu naszego chrztu. Czy jeszcze jesteśmy w podobnym miejscu, gdzie byliśmy 10 lat temu? Czy potrzebujemy pastora, czy starszych, czy nauczycieli, żeby oni nas wszystko wyjaśnili? Czy nie powinniśmy sami być dalej w tej drodze? Czas, mam wrażenie, autor mówi, czas, żeby iść dalej. Co nie oznacza, że pokuta, chrzest, wiarę w Bogu, nauczanie o różnych elementarnych rzeczy, to nie znaczy, że są nieważne, że oni się nie liczą już. Nie, powinniśmy iść dalej. Powinniśmy pchać się do przodu, jak Hozea 6:3. Pchać się do przodu, żeby poznawać Boga. Czy my możemy powiedzieć, że pchamy do przodu? Czy te dwie osoby, które przejdą dzisiaj przez ten chrzest, czy oni będą znane za 10 lat, że pchali się do przodu? Czy my jesteśmy przykładami dla nich, wzorami dla nich, że pchamy się do przodu? Mam taką nadzieję. I autor Hebrajczyków mówi o tym, że powinniśmy być wierni, tak jak Abraham. Powinniśmy być gorliwi w stosunku do tych obietnic zbawienia, które są. Powinniśmy być gorliwi w okazaniu miłości wobec świętych i nie tylko. Więc jak wyjdziemy z tej wody, to wyjdziemy, mam nadzieję, do nowego życia. Jak będziemy patrzeć na to, mam nadzieję, że obserwujący, będziemy się zastanowić nad sobą. Nie nad tymi dwoma ludźmi, chociaż to jest specjalny dzień dla nich, ale nie każdy z nas się zastanowi, czy tu jesteśmy leniwi, tak jak Hebrajczyków 6 później mówi, czy jesteśmy leniwi, samozadowoleni, że my to już mamy za sobą. No, wydaje mi się, że każdy z nas musi zadawać sobie pytanie, czy pokutowaliśmy, czy mamy wiarę taką, że możemy kogoś ciągnąć w kierunku Jezusa, czy po prostu jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy oświeceni, jesteśmy członkami tego Kościoła, ochrzczeni. I jesteśmy ludźmi, którzy pchają ku dojrzałości. Mateusz 28, na koniec cytuję ten werset, który jest 19 werset. Jezusowi bardzo chodziło o to, żeby uczniowie nie zapomnieli tych fundamentalnych prawd. Żeby oni byli ludźmi, którzy pchali do przodu w imieniu Boga, w imieniu Jego charakteru, pchali się do tego, żeby przyjąć dla siebie tę przemianę w kierunku Bożej, pobożnej postawy, pobożnego zachowania, poznowego życia, inicjowania i pójście dalej w Królestwie Bożym. I czy jesteśmy gotowi iść i czynić uczniami, ksiądz ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, iść do całego świata? Czy my bierzemy tą prawdę, którą znamy, każdy z nas, żeby czynić uczniami, ksiądz ich w imię Syna, Ojca, Syna i Ducha Świętego? Aby tak było, żebyśmy ruszali się od neka w kierunku solidnego jedzenia. Amen.